poprzednia była dostosowana jeszcze do logotypu z Krakowem, postaci KSA. Potem była pomarańczowa, tak zwana kostka, doszliśmy do tej niebieskiej. No, nie da się ukryć, że nie wyglądała atrakcyjnie. Obrosła już takimi informacjami, że przestała być przejrzysta przede wszystkim dla mieszkańców. I teraz tak, co mogę powiedzieć? Mimo naszej zmiany obawialiśmy się, że będzie jakieś tąpnięcie, że użytkownicy przeżyją szok, może przeżyli szok, ale to nie wpłynęło znacząco na liczbę odsłon. Tu jest czerwiec notowania, nasze statystyki za czerwiec mamy.
Tam jest 3 miliony, tak?
Dobrze.
Tam jest 3 miliony? Czy?
3 miliony, tak, tak. To jest na cały miesiąc. W zeszłym roku łącznie za wszystkie miesiące było ponad 33 miliony. To daje no mniej więcej też 2,5, 2,7. No, w zależności od miesięcy, niektóre były bardzo atrakcyjne. Na przykład październik, z tego co pamiętam, to był październik, kiedy Olga Tokarczuk dostała Nobla, w związku z tym nasze wejścia na stronę też automatycznie wzrosły. Ale ostatnie, mogę powiedzieć, 2-3 lata to są podobne liczby, podobne odsłony za dzień.
Ale też wzrosty, bo porównywaliśmy ten czas, kiedy był HDM, wydawało nam się też, że to było maksimum, co możemy osiągnąć, bo przecież przy tylu gościach w mieście, a potem okazało się, w tamtym roku, jak sprawdzaliśmy statystyki, to przekroczyliśmy w ciągu 3 lat, spokojnie przekroczyliśmy to, co nam się wydawało rekordowe, więc strona rzeczywiście rośnie w siłę. A ja też pozwolę się sobie wtrącić, bo rzeczywiście cały ubiegły rok pracowaliśmy nad tą nową linią graficzną i mieliśmy ją odpalać na początku tego roku. No i przyszła epidemia i to jest właśnie to, co pani kierownik powiedziała, że baliśmy się, że jak pokażemy nową stronę w nowych odsłonach, ludzie nie będą się do końca w niej odnajdywać, no i okaże się, że mamy problem z przekazywaniem informacji. No więc trzymaliśmy przez ten najgorętszy czas, mimo wszystko trzymaliśmy stary layout, już tak trochę zniecierpliwieni, bo chcieliśmy się tym nowym po pierwsze pochwalić, po drugie też no, lepiej by się pracowało. No ale póki prowadziliśmy live'a, żeby wrzucać na bieżąco te informacje ważne, epidemiologiczne, no to trzymaliśmy stary layout. Pierwsza możliwość, kiedy już się z tego wycofaliśmy, no bo nie było takiej potrzeby, żeby dalej trzymać taką formę informowania, no to właśnie zdecydowaliśmy się pokazać tą nową odsłonę, no i tak jak pokazujemy. Nie wydarzyło się nic złego, wręcz przeciwnie.
Tak, jeszcze pan dyrektor mówi o live'a, czyli transmisję na żywo prowadziliśmy przez 51 dni codziennie, od godziny mniej więcej 6, 6.30 do 22, 3, w zależności od potrzeb, łącznie z weekendami i z niedzielami, także to też było dla nas wyzwanie. Nie mogliśmy też wtedy strony wyłączyć. Skupiliśmy się na tendencjach, powiedzmy, na pewnych, nie tylko na modzie, ale na pewnych wzorach, które są w portalach internetowych, gazetowych, więc układ graficzny dla współczesnego użytkownika jest, mamy nadzieję, czytelny, jest w tym momencie ustawiony poziomo, czyli idzie takimi modułami w dół. Zaczynamy od aktualności. Mamy tutaj oczywiście informacje pogodowe o stanie powietrza również. Mamy tutaj przycisk w postaci telefonu i modułu interwencyjnego, o którym będzie mowa później. I nastawiamy się, tak jak współcześni odbiorcy są przygotowani na przekaz w postaci zdjęć, filmów, po prostu multimediów, bo jest atrakcyjne. Na stronie mamy po połączenie zapisania się informacji do Twittera naszego. Mamy odnośnik link do telewizji, do naszych filmików ostatnich, przepraszam, się logować. Mamy moduł, który stworzyliśmy specjalnie do tego działu, prawie w obiektywie. To jest wybór z ostatnich tygodni najbardziej takich wizerunkowych zdjęć niezwiązanych z imprezami, ale związanych z naszym miastem. Galeria jest zdjęć, myślę, takim.
bo widzę, że na komórkach też jest dostosowana strona, tak?
Słucham?
Na komórek.
Tak, są tam wszystkie urządzenia mobilne, to w momencie uruchomienia strony internetowej na komputerach równolegle uruchomiliśmy na wszystkich. Mhm. Mamy tutaj oczywiście nasze zmiany do tygodnika, do fotokroniki, do kancelarii prezydenta, wydarzenia kulturalne. W zasadzie wszystkie tematy, które były na poprzedniej stronie, tylko w nieco innym układzie. Strony na razie, ponieważ sytuacja jest dość trudna, ograniczyliśmy się do zmodernizowania strony głównej i podstron w tym przypadku. Sukcesywnie będziemy, mam nadzieję, w najbliższym roku i w następnym zmodernizować kolejne portale. Proszę pamiętać, że Kraków.pl to jest miejska platforma, która skupia ponad 40 podportali prowadzonych przez wydziały i przez wydziały. Jest to ogrom pracy, żeby dla każdego portalu tę stronę przygotować, żeby wyglądała, żeby były spójne wszystkie.
Zasięgi postów, tak?
Do zasięgi postów, tak, na Facebooku, tak.
Tych 10.
Po sumie około 4000.
4000.
Na profilu Krakowa, Kraków.pl, na Facebooku, tak. Podsumowanie tutaj za 2019 rok. Ile to było?
40 tysięcy.
40 milionów.
Instagram 42 tysiące.
Na YouTubie filmiki. To jest przyrost. W zeszłym roku na YouTubie zanotowaliśmy znaczny, bo w połowie roku mniej więcej 50%. Prawie 47%
wyświetlonych.
Oczywiście równocześnie wspomniałam o naszym profilu, o telefonie interwencyjnym, który powstał 19 lutego 2020 roku. Jest widoczny oczywiście na naszej stronie, jest widoczny również tu, na urządzeniach mobilnych, na naszej aplikacji Kraków. Też jest zainstalowany formularz i można wysłać mailem, można dołączyć materiały do formularza, można również zadzwonić, więc w zasadzie trzema kanałami porozumiewamy się z mieszkańcami, a raczej oni z nami w zasadzie zgłaszają swoje problemy. Tak jak wspomniałam, z lutego zeszłego roku działa. Telefon również działa stacjonarny, odbierany w godzinach pracy, działa mailowo. W zasadzie służymy teraz praktycznie informacją w każdej dziedzinie życia mieszkańców Krakowa, od dziury w ziemi, w drodze, od koszenia trawy lub niekoszenia, bo to jest też ciekawa sprawa. Mamy mniej więcej tyle samo zgłoszeń za koszenie trawy, co przeciw. Więc wszystkie tego typu tematy spływają do nas. Niektóre oczywiście się nie pokrywają, natomiast trudno wyważyć.
O to, co mi przybyliście, to trafią
czy miasto może coś zrobić, żeby nie kosić śledaków i po prostu... To czy zadzwoni
następny mieszkaniec i powie, dlaczego nie kosimy.
Tak.
Krótkie podsumowanie koleżanki za zeszły rok. Oczywiście to mówię cały rok, bo od połowy lutego do 19 lutego. Łącznie ponad 2000 zgłoszonych różnego rodzaju interwencji. Sprawy zakończone, sprawy częściowo zakończone w toku. Te liczby się zmieniają, ponieważ niektóre sprawy ciągną się tygodniami, chociaż staramy się je przekazywać do wydziału, jak to działać. Natomiast mieszkańcy wiemy, że mają czasami niewielką świadomość i wiedzę o tym, który wydział lub wręcz instytucja jest odpowiedzialna za które sprawy i bardzo często sprawy do urzędu trafiają do nas, a powinny trafić na przykład do Urzędu Marszałkowskiego czy na policję, gdziekolwiek, więc o tym też informuję. Za pierwsze półrocze, w tym tego roku do końca czerwca, mieliśmy już ponad 2000 zgłoszeń, interwencji. Ostatnio to jest oczywiście naturalne, dominują problemy związane z wyborami, z przeprowadzeniem wyborów i koszenie trawy. W momencie złagodzenia restrykcji sanitarnych ludzie się pojawili, zainteresowali się środowiskiem swoją. Przychodzą również osoby fizycznie do nas. Staramy się unikać, ale nie możemy odmówić. Natomiast no, te wszystkie zgłoszenia są chętnie obrad w tym momencie.
Widać, że jest zainteresowanie takim tematem interwencyjnym, bo tak jak pani kierownik zaczęła mówić, to był podstaw tego pomysłu. Była sytuacja, że kiedy obsługujemy dziennikarzy, którzy do nas zgłaszają interwencje, sami wiemy, że czasami trudno jest się połapać, kto jest za to odpowiedzialny. Czasami jedna sprawa dotyczy kilku jednostek. No więc takie było założenie rzeczywiście, żeby jeżeli ktoś ma bardziej skomplikowaną sprawę, no to żeby miał jeden numer telefonu i my postaramy się to jakoś porozsyłać. No ale życie pokazuje oczywiście, że no, przekonanie mieszkańców jest takie, że w ogóle urząd może wszystko. Więc załatwimy sprawę w sądzie, załatwimy sprawę z adwokatem, załatwimy sprawę na policji. Przyzwyczailiśmy się do tego, staramy się kierować tam, gdzie trzeba. Co więcej, koleżanka, bo też warto zauważyć, że w praktyce obsługuje to jedna osoba. Ja ją podziwiam, mówiąc szczerze, bo jest dosyć odporna na różne ataki też. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie jest to lekka praca.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Obsługuje to praktycznie praktycznie jedna osoba, ale no na tyle sprawna swoim doświadczeniem, że tam jeżeli może w ogóle przekazać tą interwencję też poza miasto właśnie do Urzędu Wojewódzkiego Marszałkowskiego, no to stara się to oczywiście zrobić. Zdarzają się również podziękowania, więc mam nadzieję, że skutecznie rzeczywiście.
Założeniem tego telefonu było również to, że mieszkaniec zgłaszając sprawę wie, że ona została przekazana dalej, ale równocześnie w tym samym dniu lub na drugi dzień dostaje informację, że temat został przekazany. Dostaje tą informację zwrotną zaraz po zgłoszeniu, ale również potem, kiedy ta sprawa się toczy, wie, co się z nią dzieje. Czyli nie ginie na ścieżce urzędowej na miesiąc na przykład, tylko w ciągu kilku dni jest poinformowany o tym, co będzie dalej, co się dzieje.
Tak, założyliśmy sobie, że ten kontakt będzie ciągle jakby z tą jedną naszą stroną, prawda? Że mieszkaniec będzie też wiedział, co się dzieje, czy udało się załatwić, czy nie, jeżeli nie to dalej. Tak trochę płynnie, przepraszam, tak płynnie przeszliśmy do poprawy standardu w urzędzie, więc...
Rozumiem. To jeżeli można odnośnie layoutu i strony internetowej, czy można byłoby zrobić zakładkę, która odsyła do poszczególnych stron dzielnic, bo myślę, że znaczy strony dzielnicy mają swoje oficjalne strony internetowe i jest zakładka, czy...
Rada Miasta.
Nie, to Rada Miasta, okej.
I tu są dzielnice miasta Krakowa.
I są tutaj odnośniki do...
Dzielnica, dzielnic, harmonogramy, to są linki do PIP-u.
Chodzi mi o strony internetowe dzielnic, bo dzielnice posiadają swoje oficjalne strony internetowe, no, gdzie są no, przekazywane te też podstawowe informacje i niektóre w miarę nawet bieżące. Mhm. Tak, tak, bo to rozumiem, że to jest właśnie to, co jest na BIP-ie skopiowane. Tylko, że to jest...
To takie, byłoby dobre miejsce, żeby właśnie...
Dokładnie. Gdyby na przykład u góry się udało tę zakładkę zrobić dodatkową do poszczególnych...
Znaczy, jeżeli chodzi o ten pasek tutaj górny, jesteśmy ograniczeni liczbą znaków.
Rozumiem.
W związku z tym, nawet jeżeli, jak Państwo widzicie, BO, to znaczy budżet obywatelski, nie zmieścił się, zmieściła się pełna nazwa, musieliśmy skrócić. W związku z tym tutaj miejsca nie ma, natomiast...
Ale jednostki pomocnicze tak znaczące u nas w mieście nie znalazły miejsca.
Ale możemy pomyśleć o zakładce przy Radzie Miasta wyraźniejszej.
To byłaby właśnie ogromna prośba, bo to też by zwiększyło ruch na samych stronach dzielnicowych. A drugie, dzielnice posiadają też własne biuletyny. I dotarcie do tych biuletynów czasami bywa dosyć trudne. Jeżeli tutaj jest tak dobrze pokazany właśnie biuletyn, czyli Kraków.pl, może zrobić też odnośnik, gdzie dzielnice przekazywałyby wersje elektroniczne swoich gazetek, biuletynów. Dokładnie, bo mieszkańcy raczej nie szukają takich rzeczy jak biuletyny lokalne, a w momencie, jeżeli mogliby wejść w jedną konkretną zakładkę czy jakoś rozwinięcie i byłyby dostępne wszystkie biuletyny wszystkich dzielnic, no to to byłoby dosyć przejrzyste, a to też nie jest duży nakład pracy, bo dzielnice i tak to robią, gdzieś publikują swoje biuletyny, nie tylko w wersji papierowej, tylko też w wersji elektronicznej. I mam pytanie jeszcze o koszt. Chodzi o, czy są promowane fanpage na Facebooku oraz na YouTubie, bo tam jak tam są dosyć duże przyrosty. Czy to jest tylko i wyłącznie zasięg organiczny, czy też?
Nie, organiczny. Mamy promocję postów, ale indywidualne. Poszczególnych pojedynczych postów nie wybranych. Mamy pewną pulę środków na to przeznaczonych, ale nie jest to zaplanowane. Zaplanowane pula środków jak najbardziej, natomiast które posty będą, są na bieżąco.
Rozumiem,
w zależności od sytuacji są wybierane i promowane w różny sposób.
Rozumiem, ale jest pewna pula środków na promocję. Tak. Okej, dobrze. W takim razie ja oficjalnie otwieram posiedzenie komisji na forum. Witam Państwa serdecznie. To przepraszam, w takim razie 3 sekundy kwestii formalnych. Czy z Państwem porządek obrad, czy ktoś ma jakieś uwagi do niego typkowe? Nie widzę, w takim razie przyjmuję porządek obrad i otwieram drogę do trzeciego punktu. Nowy layout magicznego Krakowa plus Facebook zasięgi. Przeszliśmy płynnie do dyskusji. Łukasz, tak, bardzo cię proszę.
Przepraszam za spóźnienie, ale poprzednia komisja się przedłużyła. Ja mam pytanie odnośnie tego, że tak powiem, wizji i tego, jak zaplanowany jest ten layout magicznego Krakowa, bo kiedyś już chyba nawet ja składałem interpelację, czy w poprzedniej kadencji prosiłem tego radnego, nie pamiętam, ale chodziło o to, żeby przygotować czy to jeden, czy kilka szablonów stron, z których mogą korzystać też wszystkie miejskie jednostki, instytucje. No i to się powoli dzieje, bo ZDMK na przykład też już ma na tym takim podobnym szablonie. Natomiast pytanie, jak, czy już teraz jest decyzja, jak bardzo w dół jest plan zejść, że tak powiem. To znaczy, ja prześledziłem wtedy przy tej interpelacji mnóstwo stron, czy ośrodków sportowych, czy szkół. No i po pierwsze, jakość wykonania tych stron jest bardzo różna i niestety czytelność czasami i wartość dla mieszkańców bardzo niska. No a po drugie, no też oczywiście koszt zrobienia takiej strony, mówiąc kolokwialnie, dla jednej szkoły czy jednej takiej mniejszej jednostki, no jest dużo większy niż przygotowanie uniwersalnego szablonu, z którego oni później mogą skorzystać, wdrożyć go tylko do siebie. Na pewno koszt jest dużo mniejszy, jeżeli byśmy podsumowali. Nawet dzielnice, które no, jakoś mogą się wyróżniać kolorystycznie, ale też płacą po kilka tysięcy złotych za przygotowanie jednej strony, a te strony wiadomo, że też trzeba odświeżać co jakiś czas, no bo ta technologia się rozwija. Więc pytanie, czy wiadomo coś o takich planach, żeby to objęło no, wszystko, co tak naprawdę jest miejskie, mówiąc bardzo kolokwialnie, tak? Czyli każdą miejską jednostkę, szkołę, instytucję i tak dalej.
Obawiam się, że to nie będzie takie proste, bo miejska platforma skupia chyba kilkadziesiąt portali, które są spięte jednym systemem informatycznym, prowadzonym przez Cyfronet i Cyfronet ma licencję na to. W związku z tym możemy zapanować nad tymi portalami i możemy je zmieniać w obrębie właśnie tego systemu. Inne portale, inne dzielnice, dzielnice, jednostki, szkoły, jeżeli nie są podpięte do MPI, do Platformy Magicznych Laków, my nie mamy przełożenia na nie. I mamy oczywiście system identyfikacji wizualnej, który wszystkie jednostki miejskie jakoś usiłuje spoić. Natomiast technicznie one nie są połączone, prawda?
Nie, no ja rozumiem, natomiast właśnie przepraszam, że wyjdę słowo. Mi nie chodzi o to, żeby to był system jakby. Niekoniecznie to musi być system naszym połączony pod względem technicznym, natomiast chodzi bardziej o wygląd, to znaczy przyzwyczajenie mieszkańców, czy wykupienie praw graficznych do takiej szaty, którą można później przekazać do dzielnicy, którą ona nie musi później za nią płacić. Mieszkaniec jest przyzwyczajony do tego, że zawsze po lewej stronie ma informacje, nie wiem, o remontach, prawie o czymś i każda strona miejska może się różnić kolorystyką, bo zarząd ziemi miejskiej będzie miał zielony zamiast niebieskiego. Okej, okay. Natomiast jest przykład bardzo dobry, który płynie z Wielkiej Brytanii, dotyczący ministerstw. Każde ministerstwo w Polsce ma swoje logo, bo taki był trend z Wielkiej Brytanii. Każde wygląda dokładnie tak samo, różni się tylko i wyłącznie kolorem i jest dodany jeden mały znaczek. A tak to każda strona wygląda dokładnie tak samo, jeżeli chodzi o ułożenie, wygląd i tak dalej.
Ja powiem tak. To jest pewien ideał, do którego my byśmy bardzo chcieli dążyć. Stąd na przykład system koordynacji promocji, który Państwu pokazywaliśmy dokładnie, jak działa, prawda? Że właśnie staramy się to ujednolicać, bo to jest wygodne i tłumaczyć przy okazji, że to jest wygodne dla mieszkańca. Dokładnie tak jak Pan mówi. Jest taka sytuacja, że mieszkaniec jest przyzwyczajony, że coś, co jest w takiej linii graficznej, na pewno jest miejskie, a jeżeli jest miejskie, to jest również stuprocentowa faktycznie szansa, że jest wiarygodne, prawda, bo ktoś to zatwierdził, wiadomo, że to nie jest, nie wiadomo jaka informacja. Po drugie, łatwiej się tym posługiwać, bo wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, gdzie czego szukać, natomiast na pewno jest to ideał. Praktyka pokazuje, że no nie każda instytucja, no, jakby to powiedzieć, no, większość jednak chciałaby się wybić na niepodległość, bo wielu się wydaje, że jeżeli będą oryginalni, będą się wyróżniać, no to właśnie to będzie jakiś plus dla nich. No więc tu się ścierają te dwie wizje. Tam, gdzie możemy, staramy się rzeczywiście pokazywać, że są plusy ujednolicania. Na pocieszenie mogę dodać tyle, że coraz więcej instytucji, właśnie nie tych najbliżej miasta, nie jednostek, bo to jest naturalne, ale szkół, różnych ośrodków sportowych i tak dalej, zwraca się do nas, do wydziału, na przykład z prośbą, żebyśmy zaprojektowali logo. I wiadomo, że to logo my projektujemy już na bazie naszej kostki. Więc wydaje mi się, że coraz więcej instytucji zaczyna dostrzegać, że są plusy. Bo bardzo często się zwracają na przykład do nas, czy możemy pomóc zaprojektować papier firmowy. Jeszcze jakiś czas temu to się nie zdarzało, nie było takiego zainteresowania, a teraz proszę, są. No więc ja myślę, że też dojdziemy do tego, że trochę się instytucje oduczą tej oryginalności, że ona niekoniecznie jest takim plusem dla nich, jak sobie wyobrażają.
Zresztą na naszej stronie w Wrocławce mamy księgę znaków, wszystkie pliki do pobrania dla ludzi, znaczy dla instytucji, jednostek, które są zainteresowane. Jest omówione w szczegółach każdy przypadek. Oczywiście tutaj jest też logo, herb. W zasadzie wszystkie znaki, które jakkolwiek są z Krakowem związane, tutaj są do pobrania.
Co więcej, my też na rozmaitych spotkaniach, bo bardzo często spotykamy się, jesteśmy dopraszani na różne spotkania z dyrektorami szkół, więc my też mówimy, że jesteśmy takim wydziałem, do którego można się zwrócić właśnie z pomocą, jeżeli ktoś będzie coś projektował, jeżeli ktoś potrzebuje rady, pomocy, żeby nasz grafik na to popatrzył, to jesteśmy otwarci. I tak jak mówię, no coraz częściej się jednak zdarza, że instytucje chcą z tego korzystać, więc myślę, że dojdziemy też do tego, że te strony internetowe będą właśnie ujednolicane.
Dziękuję. Bardzo proszę.
Chciałem zwrócić uwagę, że tak jak na wersji komputerowej VIP jest na wierzchu, to w komórce niestety jest tak schowany, że jest to utrudniony dostęp do strony Rady Miasta Krakowa, między innymi uchwał, porządku obrad i tak dalej, i tak dalej.
Na BIP-ie?
Znaczy, mówię, że jest utrudniony dostęp do BIP-u przez komórki.
Przez stronę BRAP-u?
Tak jest. Jak Państwo wejdą na
BIP, to kto?
No BIP jest schowany. Jeżeli ktoś z mieszkańców chciał poszukiwać coś na temat naszych działań, no to niestety jest to głęboko schowane. Na komputerze tam już. To jest pod BIP-em.
Tak, bo układ strony internetowej jest regulowany.
Znaczy zwracam uwagę, że dobrze mówię, bo to się pogorszyło, bo przedtem było normalnie, BIP był na wierzchu i wchodziliśmy bez problemu przez komórki, natomiast w tej chwili jest to schowane i trzeba wyszukać mapy na dole mapy strony na przykład i wtedy jest tam BIP i to się pojawia, natomiast jest to nieprzyjazne dla mieszkańców.
Znaczy, ja mam w menu.
Proszę?
Ja mam w menu.
Ja wiem, tylko że przedtem było od razu na górze BIP.
O to chodzi, tak? Czy przy pracy ktoś w komórce, tak?
Tak. No na komputerze proszę sobie zobaczyć, od razu jest BIP na górze i można go. Zwracam uwagę, bo...
Tak, jest przy, rozwija się przy zakładce.
No ja wiem, tylko że to nie jest intuicyjne. Znaczy, tak, mnie się wydaje, że dobrze było się na to zastanowić. Bo na przykład ktoś szuka Rada Miasta, no to go przerzuca na stronę Rady Miasta, gdzie są artykuły, gdzie są jakieś tam rzeczy, które... Duży artykuł z tego krapek.pl, między innymi tekstowe, natomiast no, trochę jest to takie poszukiwanie i wprowadzanie na malutko.
Możemy się zastanowić nad tą zmianą, poprawką. To jest oczywiście związane już z dostosowaniem układu do wszystkich urządzeń mobilnych. Nie zawsze wszędzie się dobrze wyświetla. Łatwiej jest na tableta zaprojektować niż na przykład na komórce.
Zobacz, jest tak?
No właśnie, jest bardzo.
Dobrze, dziękuję. Czy ktoś jeszcze z członków komisji, czy ktoś zgłosi zabrać głos? Jeśli nie, to dziękuję w takim razie bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, standardy obsługi mieszkańca. Nie wiem, czy pani dyrektor, czy pan dyrektor?
Pan dyrektor.
Dobrze, to ja będę mówił.
Zapraszam też.
Tutaj do tego dążyliśmy, aby te sprawy w jakiś sposób
ukształtować w nowym podejściu. Druga sprawa to opracowanie jasnych i jednoznacznych standardów obsługi mieszkańców, którzy bądź fizycznie przychodzą do urzędu, bądź też dzwonią i urzędnik podejmuje z nimi rozmowę telefoniczną, bądź też dotyczą prowadzenia korespondencji mailowej z mieszkańcami, czy z innymi osobami, które do nas się zwracają. Też tutaj takim celem działań tego zespołu było wypracowanie pewnych mechanizmów powodujących promocję i lepszy jakby wizerunek samego urzędu i samych miejskich jednostek organizacyjnych. Jak tutaj stwierdziliśmy, w naszym zespole wykonujemy na co dzień jako urzędnicy, pracownicy urzędu szereg różnych zadań. Jest to często ciężki kawałek chleba i wykonana ciężka praca, która powiedzmy przynosi efekty, natomiast nie zawsze jest w sposób wystarczający komunikowana na zewnątrz, co powoduje, że powiedzmy czasami jest taki standardowy odbiór urzędnika, że on to tylko pije kawę, prawda, nic nie robi, ciężko się dodzwonić, a prawda jest zupełnie inna. Tutaj na tym slajdzie wymienione są właśnie te zadania zespołu, o których już częściowo wspomniałem. Też takim zadaniem wiążącym się troszeczkę z tym telefonem interwencyjnym, o którym mówiła pani dyrektor i pani kierownik wcześniej, jest opracowanie założeń funkcjonowania Miejskiego Centrum Kontaktu, w tym uruchomienie tak zwanego miejskiego call center i portalu informacyjno-interwencyjnego w troszeczkę szerszej skali niż to, co w tej chwili funkcjonuje. Co udało się temu zespołowi wypracować? Pierwsza sprawa jest to kwestia związana z wypracowaniem nowych zasad redagowania pism urzędowych. Opracowując te zasady, tutaj zespół korzystał z pomocy ekspertów, m.in. z Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie redagowania pism prostą polszczyzną, zrozumiałą dla adresata tych pism urzędowych. Po drugie, też konsultowaliśmy te kwestie z organami, które są organami nadzorczymi w stosunku do działań urzędu, jak na przykład samorządowe kolegium odwoławcze czy wojewódzki sąd administracyjny. I co generalnie się w tych pismach zmieniło? Przede wszystkim pracę na czytelną metrykę pism, obejmującą skrótowo temat pisma, określenie rodzaju sprawy i numer danej sprawy. Użycie w pismach relacji człowiek-człowiek, czyli posługiwanie się sformułowaniami, które niekoniecznie od razu stawiają jakby urząd jakby na piedestale w stosunku tej relacji z klientem, który czyta to pismo, posługiwanie się formami grzecznościowymi, zapraszającymi, niekoniecznie od razu wzywaniem pod rygorem, że jeżeli nie przyjdziesz w danym dniu, to będziesz ukarany grzywną czy jakąś inną karą. Kolejna kwestia to proste przedstawienie argumentacji w danym piśmie, wyjaśnienie obowiązujących przepisów prawnych, tak, żeby nie używać do końca tego stylu urzędowego, jakichś form zasobowych, tylko żeby w prosty sposób w kilku zdaniach wytłumaczyć, jakie jest rozstrzygnięcie danej sprawy, czy też co klient musi zrobić, żeby taką swoją sprawę na przykład w urzędzie załatwić. Na samym końcu tego pisma, w tym nowym formularzu, znajduje się podstawa prawna. Zwykle dotychczas było tak, że powiedzmy pismo zaczynało się od podstawy prawnej. Wiemy, jak u nas bardzo mocno są rozbudowane przepisy, więc zanim powiedzmy osoba czytająca doszła do meritum sprawy, no to często już była zmęczona po przeczytaniu tej podstawy prawnej. W związku z tym stwierdziliśmy rzeczywiście po doradach fachowców tutaj, żeby tą podstawę prawną umieścić na końcu pisma, co ma też wpływ na poprawienie czytelności takiego pisma. I te rzeczy, o których mówię, były już pilotażowo realizowane i są realizowane od kilku miesięcy przez właśnie te komórki organizacyjne, o których wspomniałem na początku, które wchodziły w skład tego zespołu zadaniowego. Obecnie te zasady są jeszcze konsultowane w całym urzędzie i staną się elementem zarządzenia prezydenta miasta Krakowa regulującego podpisywanie pism i dokumentów i będą obowiązywały już jako standard, jako zasada zarówno w całym urzędzie, jak i w miejskich jednostkach organizacyjnych. Oczywiście wysyłając te pisma w ten nowy sposób, tak jak na przykład w moim wydziale spraw administracyjnych, rzeczywiście nie spotkałem się, żeby coś było niezrozumiałego dla klientów. Wręcz przeciwnie, dobrze to w tej chwili wygląda i na pewno poprawi jakość funkcjonowania na linii urząd mieszkanie. Również takim dalej idącym krokiem ma być sformułowanie procedur obowiązujących w urzędzie też w takim łatwym języku. W tej chwili procedury, jak Państwo pewnie nieraz z nich korzystacie, rzeczywiście są często w dużej mierze powieleniem czy to zapisów rozporządzeń, czy przepisów ustawowych. Chcielibyśmy dążyć też do tego, aby te procedury były napisane w sposób bardziej zrozumiały, bo to nie o to chodzi, żeby powiedzmy jeszcze raz czytać rozporządzenie czy przepis ustawowy w takiej procedurze, tylko żeby klient urzędu wiedział dokładnie, co ma zrobić i jak taką sprawę w najłatwiejszy sposób może załatwić. W tej chwili, jak mówię, te standardy i sam projekt zarządzenia jest jeszcze konsultowany, bodajże do połowy lipca te konsultacje mają potrwać. No i pewnie lata po wakacje zarządzenie zostanie podpisane przez pana prezydenta i wszystkie miejskie jednostki i wydziały Urzędu Miasta Krakowa będą te nowe szablony pism stosować. Oprócz tego, że te szablony dotyczą zwykłych pism wysyłanych przez urząd, również został opracowany nowy jakby szablon decyzji administracyjnej, różnego rodzaju wezwań, odpowiedzi na wnioski, odpowiedzi na interpelacje. Także jest tutaj szereg różnych wzorów pism właśnie wypracowanych dzięki tym standardom. Jak mówię, też to było konsultowane z organami nadzorczymi po to, aby po prostu uniknąć jakichś uchyleń, powiedzmy, czy rozstrzygnięć niekorzystnych dla urzędu ze względu na formę i układ treści w takim piśmie. Kolejną sprawą, oprócz języka, jest, jaką udało się temu zespołowi wykonać, jest opracowanie standardów obsługi klienta w Urzędzie Miasta Krakowa. Też podobnie jak te standardy językowe, w tych wydziałach, jednostkach, o których wspominałem wcześniej, wprowadziliśmy pilotażowo takie standardy obsługi klienta w Urzędzie Miasta Krakowa. I co generalnie w tych standardach jest uregulowane? Są to kwestie związane przede wszystkim z zachowaniami urzędników, z funkcjonowaniem samego urzędu, właśnie z pozbyciem się tych stereotypów, o których wcześniej mówiłem, zwrócenie uwagi całym urzędnikom, między innymi na to, że są tymi urzędnikami nie tylko w godzinach pracy, ale również po zakończeniu pracy, po wyjściu z urzędu. Zwrócenie uwagi na realizację misji urzędu, jaką jest służba mieszkańcom dla wspólnego dobra miasta. To jest podstawowy cel pracy urzędnika. Urzędnicy właśnie mają dbać o to, aby ich wizerunek był dobrze postrzegany zarówno tutaj w urzędzie, jak i też poza murami pracy, którą wykonują na co dzień. Tutaj też są kwestie związane z tym, że urzędnicy mają poszerzać swoją wiedzę na temat obowiązujących przepisów i procedur, dzielić się swoją wiedzą ze swoimi współpracownikami, mają postępować w sposób wysoce profesjonalny, mają dbać o swoje stanowisko pracy. Jest tutaj szczegółowy opis właśnie, jak to stanowisko pracy też powinno być zorganizowane. No przede wszystkim też tutaj są kwestie, w jaki sposób profesjonalnie obsługiwać klientów, którzy przychodzą już do urzędu. Także też są to szczegółowe wytyczne. Kolejna kwestia, jak zadbać o dyskretny sposób obsługi klienta, o poufność, to są pewne sprawy, których nie można jakby na forum, że tak powiem, załatwiać, w jaki sposób można takie kwestie rozstrzygać. Jak ma urzędnik załatwiać tak zwane trudne sprawy, kiedy przychodzi klient bardzo roszczeniowy, natarczywy, w jaki sposób urzędnik ma się zachowywać, jak ma profesjonalnie, nie da się też wyprowadzić z równowagi, żeby taką sprawę w sposób właściwy załatwić. Mamy też w tych standardach szczegółowe wytyczne, w jaki sposób obsługiwać klientów wymagających szczególnego wsparcia, na przykład osoby niepełnosprawne, kiedy one już u nas się pojawią, w jaki sposób też do takich osób mamy się odnosić i jak takie sprawy tych osób obsłużyć. Kolejna sprawa to jest grupa klientów agresywnych. Zdarza się nieraz, że są osoby agresywne, które w ogóle nie słuchają tego, co do nich mówi urzędnik. Też tutaj dostali nasi pracownicy wytyczne, w jaki sposób taki proces obsługi powinien się odbywać. To są wszystko rzeczy związane z obsługą klienta, który już pojawia się w urzędzie, ale też tutaj w tych standardach szczegółowo został opisany proces obsługi klienta, który do nas dzwoni. Też w jaki sposób prowadzić tą rozmowę, jak tutaj informować klienta, żeby z tej rozmowy był zadowolony. Nawet w sytuacjach, kiedy nie może takiej sprawy załatwić, bo powiedzmy nie spełnia jakichś przesłanek na przykład ustawowych do na przykład uzyskania danego świadczenia, to też jak taką sprawę poprowadzić. I również w tych standardach szczegółowo opisano, w jaki sposób prowadzić korespondencję mailową z osobami, które wysyłają maile do urzędu. Te standardy, jak się pilotażowo w tych wydziałach i jednostkach, które wchodziły w skład tego zespołu, są stosowane i też w tej chwili pracownicy, którzy starają się o pracę w urzędzie w czasie służby przygotowawczej, również otrzymują te standardy, żeby się z tym po prostu zapoznać i żeby to stosować. Wydaje mi się, że również w jakimś momencie te standardy zostaną przełożone na zarządzenie pana prezydenta i pewnie będą wiążące dla wszystkich urzędników, zarówno w miejskich jednostkach, jak i w wydziałach Urzędu Miasta Krakowa. Też tutaj w czasie omawiania tych spraw dbaliśmy przede wszystkim o to, żeby zagwarantować jak najwyższą jakość obsługi świadczonej przez urzędników, żeby wypracować pozytywny wizerunek urzędu jako instytucji zaufania publicznego. Ja tylko może dodam, że co roku są prowadzone takie badania satysfakcji klienta i urząd bardzo dobrze w tych badaniach wypada. Taka średnia oceny pracy wszystkich wydziałów w badaniach w 2019 roku to jest 4,51 w skali od 1 do 5, także to myślę, że jest bardzo, bardzo wysoki wynik i naprawdę warto, warto to podkreślać. Także staramy się jeszcze tymi standardami tą jakość obsługi, mimo że ona jest na wysokim poziomie, jeszcze w jakiś sposób podnosić. Też tutaj była kwestia, którą omawialiśmy, dotycząca stroju urzędowego. Zastanawialiśmy się, czy wprowadzać powiedzmy tutaj jakieś uniformy dla urzędników i okazuje się, że w Polsce te sprawy są w różny sposób regulowane. Wiele jest takich urzędów, rzeczywiście są takie stroje urzędowe. No tutaj póki co powiedzmy myślimy jeszcze o tym, jak to ostatecznie rozstrzygnąć, czy może jakieś krawaty dla urzędników, czy dla fajnych urzędniczek, jakieś apaszki. Także może pójdziemy w tym kierunku
do maseczki.
Jak to się skończy. Dokładnie. Dokładnie.
W Urzędzie Marszałkowskim też wprowadzili krawaty i apaszki.
No
więc koszmarem.
Dokładnie, chociaż słuchajcie, są urzędy, gdzie rzeczywiście, tak jak tam widzieliśmy gdzieś chyba na dworze, no to całe wyposażenie dają pieniądze na zakup kilku par koszul, garniturów dla panów, dla pań jakieś spódnice, sukienki, także różne do tego jest podejście, no ale to rzeczywiście podnosi może rangę i prestiż takiego urzędnika. Także tu mamy drugi efekt działania tego zespołu, czyli te standardy obsługi klienta. Zespół, o którym mówiłem, skończył swoje działanie, natomiast jest powołany w tej chwili nowy zespół na podstawie zarządzenia 1424 czy 2020, którego celem działania jest przygotowanie i wdrożenie modelu i utworzenie takiego miejskiego centrum kontaktu. Tutaj jeszcze ten poprzedni zespół zrobił rozeznanie w kilku dużych miastach na terenie naszego kraju. No i okazuje się, że w zasadzie wszędzie takie miejskie centra kontaktu funkcjonują. Najbardziej to centrum jest rozbudowane w Warszawie. Rzeczywiście jest to osobny, potężny wydział, ponad 100 pracowników. Przez 24 godziny na dobę mogą ludzie ze wszystkimi sprawami dotyczącymi miasta, powiedzmy, tam dzwonić. I zobaczymy, w jakim kierunku pójdzie Kraków. Zespół zaczął dopiero co swoją działalność. Jak widzicie Państwo, świeże zarządzenie 24 czerwca. Skład tego zespołu tutaj to przedstawiciele tych wydziałów, którzy są wymienieni na tym slajdzie. Czyli też generalnie ludzie, którzy na co dzień mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami, z petentami. Obserwując liczbę telefonów, jaka wpływa do urzędu, na przykład w tym okresie wyborczym, o czym tutaj pani kierownik też wspominała, no widać, że jest potrzeba, aby takie centrum kontaktu było utworzone. Ja myślę, że kiedyś za jakiś czas pan przewodniczący może poświęcić osobną komisję pracą nad tego typu rozwiązaniem, tak jak mówię, pilotażowo sprawdziliśmy, jak to wygląda w innych miastach. Rzeczywiście w tej chwili Kraków nie ma takiego miejskiego centrum kontaktu, natomiast będziemy zmierzać do tego, żeby takie centrum zostało utworzone. Ma to oczywiście swoje zasadnicze plusy związane zarówno po stronie mieszkańców, którzy będą mieli łatwiejszy kontakt z urzędnikiem, będzie łatwiej się dodzwonić. Po drugie też pozytywnie powinno to wpłynąć na pracę poszczególnych wydziałów i jednostek, no bo w tej chwili pracownicy merytoryczni praktycznie są w takiej sytuacji, że cały czas odbierają telefon, czyli cały czas dzwoni, co powoduje, że nie mogą robić swojej innej pracy, do której też są powołani, więc takie rozdzielenie tej funkcji telefonicznej od pozostałych aspektów naszej pracy na pewno byłoby dobrym rozwiązaniem. Tutaj już troszeczkę powiedziałem o tych celach właśnie utworzenia tego miejskiego centrum kontaktu, one tutaj są wymienione na tym slajdzie. Myślę, że będziemy do tego dążyć. Zespół zaczął swoje prace, także za jakiś czas jakieś informacje pewnie też również do Państwa radnych w tym temacie będą przedstawiane. To wszystko, o czym dotychczas mówiłem, jest oczywiście cały czas stosowane, natomiast chciałbym też się skupić na tym, jaką sytuację mamy mniej więcej od połowy marca i jakie działania podejmował urząd w związku z tą sytuacją epidemii, jaka zaistniała w naszym kraju i w dalszym ciągu trwa. Przede wszystkim staraliśmy się utrzymać te standardy obsługi klientów na jak najwyższym poziomie. Oczywiście pamiętamy, że w połowie marca urząd jako całość został zamknięty, natomiast dzięki platformie ePUAP i też możliwości kontaktu mailowego, telefonicznego z urzędnikami, te podstawowe funkcje urzędu i obsługa mieszkańców w najważniejszych sprawach związanych czy to na przykład z Urzędem Stanu Cywilnego, czy z ewidencją ludności, czy z dowodami osobistymi, czy też sprawy związane z rejestracją pojazdów, cały czas mogły być prowadzone, więc ta ciągłość działania była zachowana. Doszliśmy, Szanowni Państwo, do tego, przynajmniej w moim wydziale, że właśnie ta druga połowa marca, kwiecień, maj, w zasadzie 80% spraw ludzie zaczęli załatwiać elektronicznie, przede wszystkim przy użyciu ePUAP-u i korespondencji mailowej. Także dzięki temu, że mamy już te różne rozwiązania techniczne wprowadzone zarówno na poziomie krajowym, jak i też różne rozwiązania informatyczne w naszym urzędzie, ta ciągłość realizacji zadań była zapewniona. Tutaj właśnie podajemy, że praktycznie 2/3 korespondencji wpływających w tym czasie do urzędu było właśnie w formie elektronicznej. Dzięki rozwijaniu właśnie tych e-usług, ciągłym wdrażaniu nowych procedur, które mogą być elektronicznie załatwiane, ludzie, tak jak mówię, bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem internetu mogli te wszystkie sprawy załatwiać. Wiadomo, że do tego potrzebny jest ten profil zaufany lub podpis kwalifikowany. W pewnym momencie Ministerstwo Cyfryzacji stworzyło też możliwość, że bez kontaktu z urzędnikiem można było taki tymczasowy, znaczy dalej jest można taki tymczasowy profil zaufany wyrabiać, też poprzez konta bankowe można sobie profil zaufany wyrabiać, no i dzięki temu później posługiwać się ePUAP-em i szereg tych spraw załatwiać. Kiedy już urząd zaczął się bardziej otwierać, wprowadziliśmy umawianie się przez internet na konkretną godzinę, na konkretny dzień wizyty w urzędzie. Odbywało się to za pomocą kalendarza internetowej rezerwacji wizyt. No i wtedy przyjmowaliśmy właśnie klientów umówionych. To uporządkowało znacznie obsługę. Po tygodniu, powiedzmy po kilkunastu dniach ludzie się do tego przyzwyczaili. No i zaczęli z tego korzystać. Można się było umawiać zarówno poprzez kalendarz internetowy, jak również dzwoniąc telefonicznie, umawiając się na konkretny dzień w konkretnej sprawie. Też akurat tutaj kierowany przeze mnie wydział opracował taki informator, który był upowszechniany w mediach i też w Biuletynie Informacji Publicznej, dotyczący zasad funkcjonowania właśnie wydziału w tym okresie epidemii. Również takim bardzo pomocnym narzędziem, jakie było chętnie wykorzystywane, to ten wirtualny urzędnik funkcjonujący w punkcie obsługi przedsiębiorcy. W tej chwili są tworzone różne programy pomocowe, czy to program Pauza tutaj stworzony przez pana prezesa Majchrowskiego, czy też różne inne programy rządowe, ustawowe. Więc jeżeli ktoś zadaje pytania dotyczące również tych aspektów temu wirtualnemu uczestnikowi, to również na te kwestie uzyskuje odpowiedź. Także na bieżąco ta funkcjonalność jest unowocześniana, dostosowana do potrzeb sytuacji. W związku z tym chętnie bardzo ludzie z tego rozwiązania korzystają. Też już kiedy jeszcze bardziej rozszerzyliśmy urząd w ostatnim czasie, rozdzieliliśmy kolejki osób oczekujących przed urzędem na obsługę w Wydziale Spraw Administracyjnych i Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców. No są to w tej chwili dwa wydziały, gdzie ta liczba klientów jest największa, można powiedzieć. Funkcjonujemy w tych samych budynkach, żeby zapewnić te zasady BHP, również związane z epidemią. Kolejki zostały rozdzielone akurat w trzech budynkach na osiedlu Zgody, na Alei Powstania Warszawskiego 10 i przy ulicy Bielickiej. Mamy tyle wejść, powiedzmy, do budynku, że można było sobie na to pozwolić. Wprowadziliśmy radio telefony, aby skutecznie urzędnicy mogli się porozumiewać z pracownikami, którzy kierują ruchem wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków i wpuszczają klientów w tej chwili do urzędu, do budynku. No i też na stanowiskach pracy obsługujących bezpośrednio klientów zostały zamontowane szyby. Urzędnicy są wyposażeni w środki ochrony osobistej, maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyty dezynfekujące, przyłbice. Także te wszystkie standardy są zachowane. W tej chwili urząd jest normalnie otwarty już dla obsługi klientów. W godzinach od 7.40 do 15.00 można przyjść i swoje sprawy załatwiać. Oczywiście cały czas regulujemy ruchem, żeby za dużo ludzi do środka naraz nie wpuścić, żeby te wszystkie kwestie związane z normami odległościowymi, te 1,5 metra, prawda, żeby to wszystko było zachowane. To ścisła współpraca Wydziału Obsługi Urzędu z tymi wydziałami merytorycznymi. Też od 1 lipca uruchomiliśmy obsługę klientów w punktach obsługi mieszkańca w galeriach handlowych. Zarówno Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, jak i Wydział Administracyjnych obsługujemy mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18. Tam również w galeriach te wszystkie standardy, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa związane z epidemią, też są zachowane. No i tak na koniec chciałem się odnieść do spraw bieżących, no bo rzeczywiście liczba klientów, jacy trafiają do urzędu w tej chwili jest ogromna też ze względu na akcję wyborczą. I Szanowni Państwo, wygląda to w ten sposób, że od 3 do 26 czerwca, czyli przed tą pierwszą turą głosowania, ja tutaj mówię o troszeczkę podatne liczby, są na tym slajdzie, ale tak, jeśli chodzi o dopisanie do rejestru mieszkańców 2007 osób, jeśli chodzi o spis wyborców na pierwszą turę 37335, jeśli chodzi o liczbę osób, które zawnioskowały o zaświadczenie 4722, też przyjęliśmy 22 362 zawiadomienia w innych gmin dotyczące tego, że należy kogoś na przykład wykreślić z rejestru wyborców czy spisu wyborców na terenie miasta Krakowa. Z tych wszystkich liczb, o których powiedziałem, aż 37 686 spraw zostało załatwione za pomocą platformy ePUAP. Jeśli chodzi o drugą turę wyborów, czyli 29 czerwca, 8 lipca, do rejestru wyborców dopisano 470 osób, do spisu wyborców 13 041 osób, osób, które zawnioskowały tylko na drugą turę o zaświadczenie 7535, zawiadomień z gmin 14 414, natomiast z tych wszystkich spraw na drugą turę aż 13,5 tysiąca załatwiono ePUAP-em. Czyli tak podsumowując, do dnia wczorajszego do rejestru wyborców dopisało się nam 2477 osób, do spisu wyborców 50 376 osób, osobom, którym wydano zaświadczenia, to jest 12 257 osób, przyjęto zawiadomień z gmin 36 776 i z tych wszystkich liczb ePUAP-em załatwiono to 51 200 spraw. Także też tutaj w tym procesie wyborczym po pierwsze widzimy ogromną skalę zainteresowania ludzi, którzy są w Krakowie sprawami związanymi z wyborami. Też widzimy, że ten ePUAP zdaje egzamin, bo gdybyśmy musieli tutaj, powiedzmy, te wszystkie osoby obsłużyć tylko tak normalnie za pomocą kontaktu fizycznego, no to pewnie te kolejki by całą noc do nas stały, a tylko stoją w tych godzinach w ciągu dnia pracy. Chciałem raczej jeszcze Państwu pokazać na koniec, jak wypadały problemy tego ePUAP-u na tle innych miast. Widzicie tutaj statystyki, więc generalnie jeśli chodzi o załatwienie spraw związanych ze spisem wyborców na pierwszą turę, tylko i wyłącznie za pomocą platformy EPUAP, to jest 34 937. Jak popatrzymy sobie na inne duże miasta, no Wrocław jest drugi, ma 33 892. Szczecin, Gdańsk, Poznań są daleko z tyłu, jeśli chodzi o Kraków. Jeśli chodzi o głosowanie korespondencyjne, czyli tą nową formę głosowania, którą akurat tutaj nie mówię o tym, bo tym zajmuje się inny wydział w naszym urzędzie, ale też za pomocą platformy EPUAP na pierwszą turę wyborów zgłosiło się tą platformą 3447 osób, także tutaj też na głowę bijemy te inne duże miasta. Warszawy specjalnie nie pokazuję, ponieważ tam jest inna ustawa, inny ustrój, więc tam każda dzielnica jest traktowana jako osobne miasto, więc oni mają, jak się sumują, oczywiście skala jest dużo większa, natomiast musimy ich traktować ode mnie, każda dzielnica, jako osobny wyjazd. Także to wszystko pokazuje, że standardy urzędu staramy się podnosić. Dbamy o to, aby język pism urzędowych był jak najlepszy. No i też kładziemy jak największy nacisk na to, zwłaszcza jeszcze w dzisiejszych czasach, aby obsługa była prowadzona w formie elektronicznej za pomocą tej platformy EPUAP, a także korespondencji mailowej, jeżeli taka jest wystarczająca i możliwa. Mhm. Tyle, dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo.
Dziękuję. Nie wiem, czy pani dyrektor chce jeszcze. Wszystko, co powiedział.
Już przesłałem.
Już pan Paweł ma, także... proszę przesłać jak najpierw.
Przesłałem.
Ja pytanie, czy mówili, na kogo będą głosować?
Proszę?
Czy mówili, na kogo będą głosować?
Ci, którzy się dopisali, tak?
Taką sondę robimy, sondę.
Panie dyrektorze, mam pytanie, czy byłaby na ewaluacja dotychczasowej pracy urzędu w tym aspekcie i to na jej podstawie były robione te zmiany, czy to po prostu zmiany wynikły tylko i wyłącznie z pracy zespołu i konkluzji, które tam były?
Tak, zespół powstał dlatego, że powiedzmy mieliśmy sygnały, jakie wpływały do różnych wydziałów, że często powiedzmy ta korespondencja jest no niezrozumiała, prawda, dla klientów. Też bazowaliśmy na doświadczeniach innych instytucji, które zastosowały tego typu rozwiązania, na przykład Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które wprowadziły u siebie właśnie tego typu, na przykład formułowanie pism. I też na bazie ich doświadczenia, również własnych, no postanowiliśmy właśnie w tym zespole zająć się tymi sprawami i wprowadzić takie rozwiązania, jeśli chodzi o język. Jeśli chodzi o te standardy, no to oczywiście one w dużej mierze, standardy obsługi, one w dużej mierze już funkcjonowały w naszym urzędzie, natomiast w tej chwili udało się je spisać w jednym takim dokumencie. No i co mówię też, co ważne, też na samym początku tej przygody z urzędem tych nowych pracowników na tej służbie przygotowawczej też o tych standardach mówimy i je wpajamy, żeby już od samego początku je stosować.
A jest takie założenie, żeby przeprowadzić ewaluację tego, jak to funkcjonuje w tym momencie po wprowadzeniu zmian, na przykład za pół roku czy za rok?
No myślę, że na pewno tak. Tak jak mówię, to o czym mówiłem było robione pilotażowo w niektórych wydziałach. W tej chwili jak już to ubierzemy w formę zarządzenia pana prezydenta, zostanie zaakceptowane przez pana prezydenta i będzie wcześniej obowiązywać, to podejrzewam, że na pewno będziemy starać się badać, w jaki sposób poprawiła się ta sytuacja. Też co roku robimy te badania satysfakcji klienta. My w tych badaniach bardzo dobrze wypadamy. Taką naszą słabą stroną, powiedzmy, jest kwestia dodzwonienia się do urzędu, o czym mówiłem, co tutaj jakby bolączką na to ma być i naprawą tej sytuacji powstanie tego miejskiego centrum kontaktu. Drugą sprawą, na którą skarżą się nasi klienci, to są kwestie parkingowe. No ale to jest bolączka, myślę, całego Krakowa i tutaj my jako urzędnicy akurat tych wydziałów bezpośrednio na to nie mamy wpływu. Ale myślę, że też w tych badaniach satysfakcji klienta wyjdzie nam, czy tutaj jest poprawa też po wprowadzeniu tych standardów i tych norm językowych.
Mhm. Dziękuję. Czy ktoś z komisji ma pytanie? Jeśli nie, to bardzo dziękuję za tą prezentację, dosyć szczegółową. Naprawdę bardzo ciekawa. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Sprawy bieżące. Czy ktoś z członków komisji ma coś bieżące? Jeśli nie, to przechodzimy do kolejnego. Oświadczenia i komunikaty. Jeśli nie, to w takim razie zamykam posiedzenie komisji. Bardzo Państwu dziękuję. Miłego dnia.